Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Zbliża się 70. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Moim gościem jest Kazimierz Piechowski, osoba, która spędziła 2 lata w obozie koncentracyjnym Auschwitz. No i była też bohaterem spektakularnej ucieczki z tego obozu. Właściwie historii, która stała się kanwą zarówno różnego rodzaju fabularnych i dokumentalnych opowieści, a nawet tematem piosenki. Panie Kazimierzu, jak to się zaczęło? Ja przypomnę, że pan był na Pomorzu harcerzem i potem, jak wybuchła wojna, postanowił pan wyruszyć do polskiego wojska, tak?
Wszystko zaczęło się właśnie od tego, że byłem harcerzem. Bo w 1939 roku, kiedy się ta parszywa wojna zaczęła, to Niemcy zaczęli od mordowania inteligencji. Zabijali wszystkich, którzy czymś byli. A potem ktoś im może podpowiedział, że również groźni są harcerze polscy, to więc zaczęli mordować również harcerzy. W Tczewie na obrzeżu parku miejskiego jest taki ogromny kamień, gdzie są wyryte nazwiska, stopnie harcerskie, których właśnie, ale to garstka na tym, duży głaz, ale tam niewiele się zmieściło tych nazwisk, ale to jeszcze jest taka pamiątka. Więc była sytuacja taka, co robić, kiedy oni wyszukiwali harcerzy i zawozili na plac Koszorowy i tam rozstrzelali. Jedyna odpowiedź była uciekać. Uciekać. Wiedzieliśmy, że młodzi ludzie już w Polsce skupiają się na jednej myśli: wyrwać się i przedostać się do Francji. No, to był jakiś pomysł, powiedziałbym, bardzo mądry, tylko jak to zrobić? No więc skończyło na tym, że młodzież, szczególnie harcerze, podjęli tę możliwość dostania się do Francji. Ale nie wszystkim się udało przejść granicę czeską.
Pan próbował się przedostać w listopadzie 1939 roku, tak?
Tak. W listopadzie 1939 roku.
Razem z kolegą pan wyruszył i niestety zostaliście zatrzymani przez Niemców.
Tak, bo ostatnią noc przespaliśmy u górala i syn tych górali podprowadził nas pod granicę. No i powiedział: teraz w dół jak pójdziecie, a potem na drugą górę i z niej zejdziecie na granicy. No ale to zejście było dla nas, nie udało się, bo kiedy schodziliśmy, żeby przejść przez szosę na drugą górę, to z prawej strony zjechały samochody z SS-manami, zatrzymali nas skąd, gdzie niedużo było tam do powiedzenia, bo my północy Polski, z Tczewa, a oni od razu wiedzieli, że tu jest
szlak przerzutowy.
Tak. I zawieźli nas do Baligrodu, do Gestapo w Baligrodzie. Tam krótko, parę dni, wychodziliśmy stamtąd. Nie było można nas poznać. Tak nas okaleczyli właśnie. I teraz trzeba powiedzieć co. Tym, którym udało się przejść granicę i dostać się do Francji, a potem i dalej, to oni mieli swoje czerwone maki na Monte Cassino i długie szeregi białych krzyży. A my, tym, którym się nie udało, mieliśmy swoje więzienia i Auschwitz-Birkenau.
Trafił pan do obozu jako jeden z pierwszych, numer 918.
Dostałem numer 918. To były pierwsze dwa transporty właśnie tej młodzieży. Pierwszy 14 czerwca, a drugi 20 czerwca 40 roku.
A niech pan powie, jak znaleźliście się w obozie, to jak to wyglądało? Znaczy, jakiś apel był, rozdano wam te pasiaki? Już wtedy były te pasiaki?
Pasiaki to jest daleka droga, wszystko jest dalekie, nieznane, bo jak nas tam przywieźli, to nie było obozu koncentracyjnego, było tylko miejscowość Auschwitz, miejscowość. I my, te dwa pierwsze transporty, 1030 parę więźniów, zaczęliśmy budować Auschwitz. Ale to była straszny czas i tam dużo z tych dwóch transportów pierwszych, dużo na początku już wymaszerowało do nieba, bo gonili nas tak strasznie, żeby ta budowa jak najprędzej, bo już miały nadchodzić następne transporty, a tu nie byłoby gdzie tych transportów zmieścić. Więc budowaliśmy, robiliśmy drogi, tysiące kilometrów drutów kolczastych, wszystko kapowie byli i pomagali nam w tej budowie, to znaczy z ogromnym kijem. Bili po to, żeby bić i zabijali po to, żeby zabijać. Mieli takie prawo i robili to.
Ja myślę, że za chwilę wrócimy do tej rozmowy o pobycie pana w więzieniu i w obozie koncentracyjnym, który, jak rozumiem, powstawał w tym momencie i o tym, jak pojawiali się tam kolejni więźniowie i to życie toczyło się przez 2 lata, bo spędził pan w obozie 2 lata. Myślę, że warto, żebyśmy do tej rozmowy już za chwilę wrócili. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Przypomnę, że moim gościem jest dzisiaj pan Kazimierz Piechowski, dawny więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, osoba, która z tego obozu uciekła. Ta legendarna ucieczka jest, myślę, że wielu osobom znana, dlatego że została opisana w kilku dokumentalnych filmach, w książce, która powstała na ten temat, wreszcie w piosence, ale to rzecz, o której będziemy mówili później. Na razie zaczęliśmy mówić o samym obozie. Przybył pan jednym z dwóch pierwszych transportów i właściwie należał do tych ludzi, którzy pod razami kij, kapo budował ten obóz koncentracyjny. Proszę powiedzieć, jak wyglądały te pierwsze miesiące, jak już powstał obóz, pojawiali się kolejni więźniowie. Na ile to życie obozowe było czymś tak niezwykle dramatycznym, jak to opisuje literatura, jak to opisują filmy? Czy tak naprawdę część z tych więźniów była gotowa przyzwyczaić się do takiego życia? Czy to w ogóle było możliwe?
Trzeba było mieć trochę szczęścia. Ale właściwie szukać szczęścia to jest beznadziejna sprawa. Zdarzało się, że ktoś dostał trochę lepsze komando pracy, Arbeitskommando, i pracował pod dachem. Też charuwa ciężka, ale praca pod dachem to jest jakaś niteczka, która może zaprowadzić do
przeżycia.
Ja niestety nie miałem tego szczęścia. Pracowałem w komandach pracy lato, zima, ciągle pod gołym niebem, ciągle w mrozie, w deszczu, w błocie. Taczką woziliśmy różne tam przy budowie krematorium numer 1. To grzęźliśmy w tym błocie, postawili wąskie deseczki, żeby taczki po tych deseczkach prowadzić. No nie zawsze to się udawało, bo to jest ciężko i ta taczka zjechała z tej deszczułki. To wtedy kapo doskoczył, bił do tego stopnia, że więzień może po odpoczynku krótkim mógłby jeszcze pracować, ale po spotkaniu z tym kapo i tą razy, jakie dostał tym strasznym kijem, to już nie było o czym mówić. To trzeba było poczekać leżący, aż przyjadą z Leichenkommando więźniowie, którzy pracują w komandzie pracy, czyli Leichenkommando, zwozili trupy z wszędzie, skąd można było to te trupy zwozili do krematorium numer jeden.
Jak wiele osób spośród tych, z którymi pan przybył w tym pierwszym transporcie, zginęło w tych pierwszych miesiącach?
W tych pierwszych miesiącach padało co najmniej 50% stanu.
Czy wyście mieli świadomość, że wybudujecie też nie tylko więzienie, ale też miejsce śmierci dla kolejnych tysięcy, które do tego obozu przybędą?
Doskonale wiedzieliśmy, bo przecież słyszeliśmy rozmowy SS-manów.
Ja przypomnę, że pan biegle mówił po niemiecku, więc był pan jakby w zupełnie innej sytuacji niż wielu więźniów.
Byłem w lepszej sytuacji, bo miałem nie od razu, ale była nadzieja, że jeśli zechcę wykorzystać więźnia z niemieckim językiem, to ja mogę się dostać do jakiegoś innego, lepszego komanda pracy. No ale dosyć długo tego nie było. Dopiero kiedy dostałem się do pracy w magazynach, to znaczy HWL, Hauptwirtschaftslager der Waffen-SS. Dostałem się do pracy do tych magazynów i tam zaczęła się harowa, nie przestała, bo była zawsze, po to oni uważali, jest więzień, żeby pracował i zdychał przy pracy, ale inaczej nie. No ja miałem to szczęście właśnie, że tu mi pomógł znajomość języka niemieckiego. Bo w tych magazynach, które obsługiwały formacje SS od Breslau, Wrocławia, do Dniepropetrowska. Na tym całym obszarze te magazyny Hauptwirtschaftslager zaopatrywały. Więc nie było tak cacy, bo przed południem pracowaliśmy z rampy kolejowej i trzeba było wyładować 3-4 wagony towaru przed południem. Potem krótka przerwa i przenosiliśmy się na drugą stronę do rampy samochodowej i tam ładowaliśmy znowu na ogromne samochody te towary, które rozwoziły w tym rejonie od Wrocławia do Dniepropetrowska.
Gdy pan przebywał w tym obozie, pojawiały się kolejne transporty więźniów, to w większości w tym czasie byli Polacy?
Można powiedzieć, że tylko Polacy.
Choć część więźniów funkcyjnych to byli przywiezieni więźniowie niemieccy, tak?
30 kapów przywieźli więźniowie kapowie i oni mieli pierwsze 30 numerów.
To byli kryminaliści z niemieckich więzień.
Tak, od 1 do 30 te numery były zarezerwowane dla kapów. Dopiero nasi Polacy, pierwszy numer obozowy to był 31.
Gdy to życie obozowe zaczęło się już normować, czyli mówiąc najkrócej, obóz powstał, to jak wyglądał taki dzień więźnia? Jak wyglądało wasze codzienne życie? Jak wyglądało wasze spanie? Jak wyglądało wasze jedzenie?
No właśnie, najważniejsze to jedzenie. Zdawałoby się, że przy bardzo ciężkiej, trudnej pracy musi być jedzenie zaopatrzone w co najmniej 3000 kalorii, a my dostawaliśmy tam ćwiartkę chleba. Bochenek chleba, waga 1 kg, przecięty wzdłuż i wszerz na 4 porcje, to jedna taka porcja, łatwo zaraz wyliczyć, 25 deko. Gdyby to jeszcze było 25 deko, ale po drodze, zanim z kuchni doszło to do wieźnia, to mogło to być nieraz i tylko 20 czy 15 deko. Ale przecież ta porcja chleba i do tego łyżkę marmelady albo jakiegoś innego tam nieznanego nam...
Rzacu,
tak. I to, proszę sobie wyobrazić, to miało starczyć na śniadanie i na kolację. Czyli na kolację dostaliśmy to, co powiedziałem, a na śniadanie już nie, bo trzeba było sobie zostawić z tej marnej kromeczki, zostawić na śniadanie. Stąd zjawiło się takie zjawisko brzydkie, ale zjawiło się między więźniami, że głód popychał niektórych do kradzieży tego
kawałeczka
chleba na śniadanie. W nocy kradli. Kończyła się to zawsze tym, że takiego, który... Ja potrafię zrozumieć, bo jeśli ktoś przeżył Auschwitz i zna, co to jest głód, to doskonale może to zrozumieć. Głód rozrywał nam jelita, głód paraliżował nas, głód tworzył muzułmanów, to znaczy stan taki, muzułman to stan taki, który nie wie właściwie, jaki on ma numer obozowy, który nie wie, jak on się nazywa, on nic nie wie. On tylko czeka na śmierć. Śmierć sobie często sam wybierał. Na przykład poleci na druty, w drutach prąd. Sekunda i śmierć. Odejście od tego parszywego życia. Ale nie zawsze przecież był prąd, bo to droga sprawa. No to wtedy zawisł na drutach bez prądu, a z lewej czy z prawej strony z tej budy SS-mana pada strzał, no i tak czy inaczej jest śmierć, a przecież temu więźniowi chodziło właśnie o zakończenia tego, jeśli to można nazywać, życia.
Każdego dnia spotykała was śmierć współwięźniów?
Każdego dnia. Proszę sobie wyobrazić, że już kiedy mieliśmy nie to pierwsze krematorium, przy którym ja byłem zatrudniony, krematorium numer one, ale już było pięć krematoriów i te pięć krematoriów paliły dziennie około 5000 zwłok. Od poniedziałku do niedzieli i znowu od poniedziałku do niedzieli dziennie palono około 5000 zwłok.
Spędził pan w obozie 2 lata. Ja przypomnę, że na koniec udało się panu uciec, ale o tym porozmawiamy już za chwilę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Przypomnę, że moim gościem jest pan Kazimierz Piechowski, dawny więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przypomnę, że w najbliższych dniach będziemy obchodzić 70. rocznicę wyzwolenia obozu. Tego wyzwolenia doczekało bardzo niewielu więźniów. Wielu spośród nich zostało przepędzonych do innych obozów, ale setki tysięcy, miliony zginęły w tym obozie. Pan Kazimierz Piechowski uratował się uciekając. Kiedy pan przez te dwa kolejne lata no żył tak, jak to pan opisuje, to czy ta myśl o ucieczce pojawiała się?
Zawsze. U każdego więźnia. I trzeba powiedzieć, że ucieczek było ponad 1000. Gdzieś koło 1400. Ale to były ucieczki tylko spoza obozu centralnego.
Bo rozumiem, więźniowie byli, niektóre komanda pracowały poza obozem.
Poza obozem, tak. Tam pracowało bardzo dużo ludzi. Na przykład w tych nowych zakładach niemieckich, które zaopatrywały armię niemiecką, jak Bunawerke, IG Farben Industrie, tam pracowały tysiące więźniów. Też była stara praca. Ale jeśli mówimy o ucieczce, to musimy wiedzieć od razu, że to były ucieczki i próby ucieczki i udane ucieczki spoza obozu centralnego. Obóz Auschwitz to nie był taki obóz jak powiedzmy inne obozy koncentracyjne. To był Moloch. To był obóz Moloch. Obóz centralny, obóz kobiet, obóz cyganów, obóz jeńców radzieckich. Moloch. I w tym Molochu każdy chciałby się ratować ucieczką, ale nie każdy miał okazji. A ci, co próbowali i nie udało się, no to nie udało się. Ale trzeba przyznać, że niektórym pracującym daleko poza obozem zdarzała się taka sytuacja, powiedzmy, że stoi SS-man, ma karabin, ale on chce zapalić papierosa. No więc zapala papierosa, karabin sobie odstawi i ten więzień wie, teraz jeśli chcesz, to tylko teraz próbuj, może się udać. I on wybiega od komanda pracy, ucieka. Oczywiście zauważa to SS-man, ale on bierze karabin i musi go zarepetować. To wiemy. Strzela, nie trafił. Strzela jeszcze raz, nie trafił, bo każdy krok ucieczki oddala od karabinu SS-mana i przybliża udaną ucieczkę.
Ucieczkę do wolności, choć to też nie było takie proste, dlatego że trzeba było też znaleźć potem jakieś miejsce, w którym ten człowiek miał cień szansy, żeby przetrwać, że w tym miejscu znajdą schronienie ci, którzy uciekli z obozu.
Tak, tam nie było dużo myślenia oczywiście, tam było myślenia wyrwać się z tego piekła, ale często przecież wyłapywali jeszcze tych, którzy nie zdążyli uciec na taką odległość, że było już trudno znaleźć, no to wyłapywali z powrotem potem na śmiechy. Pamiętam taki jeden, złapali więźnia, który uciekł, tam parę kilometrów od obozu. No i wsadzili jemu na takim kiju taką tablicę: hura, hura, ich bin schon wieder da. Hura, hura, znowu jestem tu. To na śmiech oczywiście. I on chodził i musiał walić w bęben, który miał na sobie. I wiedział, że każdy krok zbliża go do śmierci. Taki więzień to wiedział. No i wreszcie doszedł do tego miejsca, gdzie musiał wejść na skrzynkę, a SS-man kopnął skrzynkę, więzień zawisł, agonia, koniec. Taki koniec to więźnia nie przepraszał. Każdy mógł tam powiedzieć, że lepsze jest to, niż powolne umieranie tu, w tym Auschwitz-Birkenau.
Był pan świadkiem wielu takich egzekucji. Ja przypomnę, że był pan też świadkiem tego apelu, na którym ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się za innego więźnia.
Tak, bo ten zastępca komendanta Hessa, on lubował się przyjęciem kolejnych transportów. On zawsze musiał tam być, przyjmować te transporty. I miał to swoje przemówienie. Tu jest obóz koncentracyjny. I nic więcej. I tu trzeba pracować, pracować i tylko pracować. Nie myśleć, tylko pracować. A jeśli ktoś odważy się uciekać, to niech on wie. 10 za każdego, kto ucieka z komanda pracy, to z komanda pracy. Albo 10 z bloku, jeśli ktoś ucieka z bloku. No więc wiedzieliśmy wszyscy więźniowie, co czeka właśnie próba ucieczki. I wtedy uciekł więzień, blok cały, z którego, gdzie on mieszkał, z którego tam uciekał, musiał stawnać w 10 szeregach, bo tylko w 10 szeregach. No i teraz przychodzi zawsze jakiś wyższy oficer, robił to Majer, taki zastępca Hessa. No i miał taki pejcz i z taką lubością przechodził przed pierwszym rzędem więźniów tego
bloku.
Tak. I pajczem. Raus. Raus. Doskoczyli SS-mani, wyrywali z tego i przed szeregi. A tu dokładnie już dziś nie pamiętam, był to trzeci, może czwarty rząd, kiedy wyciąga to raus i więzień od razu wpadają na niego, SS-mani wyrywają z rzędu i przed tamtym oficerem. I on po drodze, straszny, ale to był straszny, przeraźliwy głos. Jezus Maria, moje dzieci. To było coś strasznego, bo on przecież miał te dzieci. I na to ojciec Kolbe, który zawsze chodził garbaty, nosem do ziemi, w okularach z drucianymi oprawami, i on wychodzi z szeregu, idzie do tego oficera SS i stoi przed nim. Ale nie szedł tak nosem do ziemi. Nie szedł tak kroczek po kroczku, tylko wyprostowany, prężny krok. Widać było, że zbiera wszystkie siły, żeby pokazać, że jeszcze jest zdolny do życia, ale musi rezygnować i chce rezygnować z życia. Stanął przed tym oficerem, a on pyta SS-manów, co on tutaj? Wtedy odzywa się ojciec Kolbe, ja chcę iść za tego, który ma dzieci. No, jakaś konsternacja, co to wariat, czy co? A w końcu mówi ten oficer, ach, tam nie ma czasu zamienić, niech ten idzie, a tego weźmiemy jako tego z jednego z dziesięciu. No i na bloku śmierci w piwnicy, tam są jeszcze przecież do dziś te do zwiedzania te cele, i w tej celi, gdzie był ojciec Kolbe, zawsze możemy zobaczyć dużo, bardzo dużo kwiatów. Tyle lat od tego czasu, ale kwiaty zawsze są. Dzień w dzień przynoszą ludzie kwiaty, przypominając każdemu i sobie ten straszliwy dzień, kiedy zginął ojciec Kolbe.
Chciałbym, żeby pan opowiedział nam o swojej ucieczce. Czy pan mógł powiedzieć, jak do tego doszło? To było przecież także kwestia zorganizowania się. Uciekał pan z kilkoma innymi osobami. Jakżeście się namówili do tej ucieczki? Skąd w ogóle pomysł na taki rodzaj ucieczki?
Tak. To nie jest prosta sprawa. Kiedy już miałem zatrudnienie w HWL-u, Hauptwirtschaftslager, w tych magazynach, tam do naszej Arbeitskommando należało dwóch więźniów, którzy pracowali obok. Tam były warsztaty samochodowe, gdzie był warsztat, który naprawiał SS-owskie samochody, wszystkie, i osobowe, i ciężarowe, wszystkie. I w tych tam warsztatach samochodowych pracował mój kolega, który należał do tego komanda jak ja. Tylko tych dwóch więźniów było od komanda naszego HWL, Hauptwirtschaftslager, odstawieni do baraku, gdzie był nieco oddalony od magazynów, i on tam był tym mechanikiem. Więc ten Genek, Bendera z nazwiska, on był trochę późniejszy, bo on miał numer 5000 tam z małym hakiem, przyszedł do mnie i mówi tak: Kazek, Boże kochany, ja już nie wiem, jak ja mam ci to powiedzieć. No jak nie możesz powiedzieć, to cześć, ja się spieszę i potem mi powiesz. Nie, ja ci powiem. Nasi koledzy, którzy pracują w Politische Abteilung, to było obozowe gestapo, powiedzieli mi, że ja jestem przeznaczony na do likwidacji. Szybko można to wytłumaczyć, bo każdy miał swoją kartotekę, i tam było napisane: może być tylko w obozie centralnym, albo może być specjalnie nadzór nad nim, albo może być po 3 miesiącach do likwidacji. Różne były te wstawki takie. I on, ci nasi chłopcy, którzy pracowali w Policji Abteilung, już wtedy tak było w 1942 roku, że brakło im ludzi do pracy i nawet do tego gestapo obozowego brali więźniów Polaków z dobrym językiem niemieckim. No więc ja mówię: Genek, tu z obozu centralnego nie było jeszcze żadnej ucieczki i nie będzie żadnej ucieczki, bo po prostu ucieczka stąd, z obozu centralnego, jest niemożliwa i ty to wiesz. Ale no wiesz, no ale może coś, no pomyśl, wiesz, no może pomóc. Dobrze. Ja mu przez 3 dni mówię: Genek, przestań, przestań, ja po prostu nie widzę i ty nie widzisz, tu nie da rady, tu nikt nie pomoże, bo z centralnego obozu, powtarzam ci, nikt nie uciekał i nie ucieknie. On nie wiedział w ogóle, jak on ma ze mną rozmawiać, a chce i ciągle wraca do tej, a może by jednak udała się ucieczka. Po paru dniach pomyślałam sobie, to jest mój kolega, on jest przeznaczony do likwidacji, niech ja zrobię dla niego to, co mogę, a mogę pomyśleć, jak ta sytuacja w ogóle wygląda. Zacząłem myśleć. Doszedłem jedynie do tego, że wymyśliłem, że istnieją cztery węzły i te węzły ja znam. To wszystko zanotowałem w swojej głowie, ale nie widzę rozwiązania tych węzłów. Pierwszy węzeł, jak przedostać się przez główną bramę Arbeitsmarktfrei. Potem, jak dostać się tam, gdzie Genek pracuje, bo on mówił, jak już będzie tak daleko, to on załatwi samochód tam, gdzie on pracuje, przy tych samochodach. Dalej, skąd dostać mundury, bo przecież w pasiakach uciekać nie będziemy, tylko jedyna możliwość w mundurach SS. Jeszcze nikt nie uciekał w mundurach SS. To była pierwsza taka ucieczka. No i potem, jak wydostać się przez ostatni szlaban, 5 kilometrów od obozu centralnego, i dopiero myśleć po przejechaniu tego szlabanu, poza szlaban, że zaczęła się realizować ewentualnie ucieczka. Ale to wszystko jest nie do rozwiązania.
On, a jednak jak, się udało.
On jakby wiedział, ten Genek, że będzie mnie męczył, będzie, ale to jakimś skutkiem. Dobrze. Zacząłem myśleć. I teraz pomyślałem tak. Tu muszę zagrać z SS-manami grę wabank. O wszystko. O życie. Ale jak to zrobić? Myśl, zrobisz to. No więc ja myślę tak. To jest sens. To jest jakiś początek. Tylko trzeba zagrać ostro. Ale jak ostro zagrać z SS-manami? No właśnie, zagrasz to tak, że wykorzystasz ich hymn narodowy. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. To znaczy Niemcy, Niemcy, nade wszystko na świecie. No więc tu jest początek możliwości ustawienia realnej ucieczki. Wykorzystać to Deutschland, Deutschland. Zdawałoby się, co ma piernik do wiatraka? Ma. I miał. Powiedziałem, że w tym Iber Ales nade wszystko, to Niemiec nigdy nie uwierzy, że z HWL-u, tam gdzie pracują więźniowie, może być jakakolwiek ucieczka. Dlaczego nie może być? Bo przecież oni wiedzą, oni są Übermenschen i wiedzą, że tacy więźniowie, oni są do niczego, oni nie myślą, tylko gdzieś znaleźć jakiś kartofel zmarznięty i go zjeść, nic więcej. I takich nie musimy w ogóle pilnować. Oni to są. Możemy wiedzieć, że oni nic to nie wymyślą nam ciekawego.
20 czerwca 1942 roku przebrani za SS-manów więźniowie samochodem komendanta podjechali pod bramę obozu, licząc, że strażnicy podniosą szlaban. Jednak tak się nie stało, ale potem udało wam się jednak wyjechać.
Tak. Tylko trzeba było tych 5 węzłów wpierw porozwiązywać. I rozwiązaliśmy.
Myślę, że dobra znajomość niemieckiego to było to, co było też kluczem do tego.
Bez znajomości niemieckiego nic nie można było zrobić.
Ale też i przeistoczenie się więźnia w SS-mana. To niezwykłe, że oni uwierzyli, że nie jesteście więźniami.
Kiedy ja już przedstawiłem się im w każdej sytuacji spotkania z nimi w oficerskim mundurze SS, no i sobie powiedzmy pogadaliśmy jak dwóch SS-manów, oficerów, to już sprawa była załatwiona przecież.
Na temat tej ucieczki powstała piosenka. Ja myślę, że posłuchamy jej teraz, a potem jeszcze porozmawiamy 2 słowa. Dziękuję bardzo. Piosenka o ucieczce z więzienia, w której uczestniczył mój dzisiejszy gość, Kazimierz Piechowski. Potem była Armia Krajowa, potem po wojnie było znowu więzienie, potem były kolejne opowieści o tym, jak było w obozie koncentracyjnym. Czy te 2 lata i ten jeden dzień, czyli dzień ucieczki, to najważniejsze wydarzenie w pana życiu?
To nie były 2 lata, jeden dzień, to były 2 lata. Przywieziono nas 20 czerwca 40, a uciekliśmy 20 czerwca 42.
No właśnie, ale ten jeden dzień ucieczki, czy on był najważniejszy?
No dla nas to było najważniejsze, bo udało się, a o to chodziło przecież.
Przypomnę, Kazimierz Piechowski był moim gościem. Rozmawialiśmy o tragicznych, dramatycznych dniach II wojny światowej, o obozie Auschwitz i o ucieczce, która dla kilku więźniów zakończyła się uratowaniem życia i czymś niezwykłym, bo docenionym bohaterstwem. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Kazimierz Piechowski był moim gościem.